Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Debata z premierową Kopacz to rzecz, której pewnie nie unikniemy, ale może bliżej wyborów parlamentarnych. Tak na ofertę debaty złożoną przez szefową rządu odpowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Premierowa Kopacz zaprosiła na środę liderów wszystkich sił parlamentarnych na rozmowy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zaapelowała, by zmianę w stosunkach między partiami rozpocząć od dyskusji na temat samorządu terytorialnego.
Debata z panią premier to jest rzecz, której pewnie nie unikniemy, ale może bliżej wyborów parlamentarnych. Sądzę, że taka debata z całą pewnością będzie, powinna obejmować różne problemy. Jeszcze raz powtarzam, nie unikniemy tej debaty, ja jej nie unikam. Na przykład gdyby przedtem pani Kopacz dotrzymała słowa i zmusiła ministra Sawickiego do debaty z panem Wojciechowskim, z naszym europosłem, ale przedtem prezesem Najwyższej Izby Kontroli, wicemarszałkiem Sejmu i kiedyś także prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, to naprawdę byłoby świetnie. Ja sądzę, że jeśli do tej debaty dojdzie, to otworzy się droga także do tej drugiej.
W ubiegły piątek szef PiS wyraził gotowość do współpracy z premier Kopacz w sprawie pomocy osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Oświadczył wtedy m.in., że jeśli współpraca rządu i opozycji byłaby możliwa, byłoby to lepiej dla Polaków. Zapowiedział też, że oprócz współpracy w sprawie problemów osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, PiS będzie proponował współpracę także w innych kwestiach. Polska nie potrzebuje laickiego liftingu, tak o najnowszym spocie promującym nasz kraj za granicą powiedziała poseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski. Chodzi o krótkie nagranie, które zaprezentowało w piątek MSZ. Można na nim zobaczyć palmę, która stoi w Warszawie, Smoka Wawelskiego i stadion w Gdańsku. Brakuje jednak krzyża na Giewoncie. Nie ma go także na scenie, która ukazuje rycerza z obrazu Matejki przedstawiającego bitwę pod Grunwaldem. Wszystkie te sceny miały obrazować opowieść młodego chłopaka na temat pobytu w Polsce. I jak twierdzi autor spotu, Paweł Borowski, właśnie taki był zamysł, żeby wizja dziecka odbiegała od rzeczywistości. Poseł Beata Kempa mówi, że rugowanie naszych symboli, które są związane z historią Polski, jest skrajnie szkodliwe. To wielki skandal.
Krzyż był, jest i będzie wpisany w naszą historię, w naszą polskość. Był, jest i będzie symbolem. Wielu władców obierało sobie krzyż za właśnie taki symbol, czy na swoich okryciach, czy właśnie na tiarze, ale i też wielu jak szło do walki o ojczyznę, o Polskę. Naprzód szło i zawierzało sprawę ojczyzny Matce Bożej i Chrystusowi. Zatem tego typu laicki lifting uważam za skrajnie szkodliwy dla naszej historii. Tego się nie wymarzę, choćby nie wiem, jak pan reżyser bardzo chciał.
To nie pierwsze kontrowersje dotyczące sposobu promowania Polski za granicą. Wcześniej zaprezentowana została m.in. sprężyna jako logo, którym mają promować Polskę podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Szwajcarskie lokalne władze zabiorą siedzibę polskiemu muzeum w Rapperswil. XVIII-wieczny zamek nad Jeziorem Zuryskim będzie modernizowany i prywatyzowany. Powstanie tam muzeum gminne. W pomieszczeniach, gdzie znajduje się obecnie jedyne polskie muzeum, znajdzie się restauracja. Polska placówka będzie musiała się wyprowadzić w ciągu 2 lat. Na razie nie wiadomo, gdzie zostaną przeniesione zbiory. Anna Buchmann, dyrektor Muzeum Polskiego, mówi, że jest to decyzja poprzedzona antypolskimi uprzedzeniami lokalnych polityków i działaczy.
Od 5 lat już trwają rozmowy. Głównym naszym oponentem okazał się właściciel miejscowej gazety, który sobie za cel postawił, powiedzmy, z rasistowskich względów wyrzucenie Polaków z zamku. W tej chwili opracowany projekt modernizacji zamku, który gmina przyjęła do realizacji, zakłada wyrzucenie Muzeum Polskiego z zamku. Trzeba jasno powiedzieć, że ta decyzja ma też podłoże ksenofobiczne, niechęci do Polaków.
Polskie Muzeum w Zamku w Rapperswil istnieje od ponad 140 lat. To miejsce kojarzone z polską emigracją. Zgromadzono tam dzieła sztuki, zbiór medali, starych map, rzeźb i militariów. Muzeum organizuje różne wydarzenia kulturalne. Jako instytucja propaguje wiedzę o Polsce i jej kulturze. Ministerstwo Obrony Narodowej chce przywrócić oddziały terytorialne rezerwistów, które wcześniej likwidowało. Takie założenia znalazły się w projekcie reformy Narodowych Sił Rezerwowych i utworzenia AK, o których napisał jeden z dzienników. Projekt jest jeszcze konsultowany. W ramach Armii Krajowej w każdym województwie mają powstać pododdziały Narodowych Sił Rezerwowych. Do ich zadań w czasie wojny należałoby m.in. obsadzanie strategicznych obiektów. W razie agresji oddziały te mogłyby prowadzić działania partyzanckie. W czasie pokoju mogłyby wspierać działania dotyczące na przykład likwidacji skutków klęsk żywiołowych. To są pewne pomysły i przymiarki, ale do ich realizacji jeszcze długa droga, mówi profesor Romuald Szeremietiew. Były minister obrony narodowej przypomina, że wcześniej to szef MON zlikwidował oddziały terytorialne.
Z jednej strony siły zbrojne, a więc głównie wojsko operacyjne, traktowały trochę OT jako taką kulę u nogi. Uważano, że to jest taki rodzaj gorszego wojska, które może być inaczej i gorzej starszy sprzęt uzbrojone. Nie bardzo było wiadomo, jakie zadania mają te siły wykonywać i w końcu zostały jednostki obrony terytorialnej przez ministra obrony narodowej zlikwidowane. Ostatnie decyzje w tym zakresie podejmował minister. No, ja rozumiem, że zainteresowanie problematyką obronną, która się pojawiła w związku z napięciem rosyjsko-ukraińskim, jakby no, skłoniło również decydentów, żeby tę problematykę nie zająć, ale na razie to ja bym się wstrzymał jeszcze z jakimiś konkretami. To naprawdę do tego trzeba podejść poważnie, wyciągając wnioski z przyszłości.
We wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędą się rozmowy z przedstawicielami organizacji proobronnych w sprawie zmian w Narodowych Siłach Rezerwowych, poinformował w jednej ze stacji radiowych szef BBN Stanisław Koziej. Rośnie liczba pracodawców nadużywających umów cywilnoprawnych wobec pracowników, alarmuje Państwowa Inspekcja Pracy. W pierwszym półroczu bieżącego roku było ich 1100, czyli tyle co w całym 2011 roku. Prym wiodą firmy budowlane oraz działające w sektorze handlu i napraw. W branży budowlanej wśród 302 umów cywilnoprawnych, jakie prześwietlili inspektorzy, aż 166, czyli około 55%, zostało zawartych z naruszeniem prawa. Jeśli chodzi o zakłady pracy należące do sekcji handel i naprawy, kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy prześwietlili 1104 umowy, z czego aż 403 zostały zawarte z naruszeniem prawa. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, nieprawidłowości występowały głównie w małych sklepach, które nie wytrzymują konkurencji z dużymi placówkami handlowymi. Tadeusz Majchrowicz, wiceszef Solidarności, mówi, że dane Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają, jak bardzo potrzebne jest uregulowanie kwestii umów, czego domaga się związek.
Nasza skarga do Międzynarodowej Organizacji Pracy spowodowała wymuszenie na polskim rządzie działań zmierzających do właśnie ograniczenia tak zwanych umów śmieciowych. Bo oczywiście są sytuacje takie, że niekoniecznie musi być od razu zawarta umowa o pracę i tak dalej, więc dopuszczalne są i umowy cywilnoprawne, i umowy na czas określony, ale w Polsce niestety jest to nadużywane. I tutaj właśnie ten sektor budownictwa, handel, usługi różnego rodzaju, no tu jest dramatyczna sytuacja i te wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy jedynie to potwierdzają, że tu związki zawodowe słusznie występują przeciwko tym wręcz patologicznym zjawiskom w naszym kraju.
Między innymi sprawa nadużywania umów cywilnoprawnych zostanie poruszona podczas najbliższego posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbędzie się we wtorek w Sejmie. W inowrocławskich kopalniach soli Solino trwa kolejny dzień głodówki. Obecnie w proteście uczestniczy 6 związkowców. W sobotę jedna osoba ze względu na zły stan zdrowia została przewieziona do szpitala. W piątek trafiły tam 2 inne osoby. Wciąż nie doszło do spotkania z przedstawicielami rządu. Protestujący pracownicy domagają się gwarancji socjalnych oraz stabilności gospodarczej zakładu. Ponadto apelują, aby rząd zmienił strukturę akcjonariatów firmy. Jak wskazują związkowcy, mimo że zaplanowane są kolejne spotkania, przygotowani są oni na długi protest, mówi Jerzy Gawenda, przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Solino.
Sytuacja no, na tą chwilę jest stabilna. Obecnie protestuje 6 osób. Na razie nie rozszerzamy tego protestu. Na jutro ma przybyć pani wojewodzina, coś tam z Orlenu, ale powiedzmy sobie szczerze, wielkiej wagi do tych wizyt nie przykładamy. Czyli dopóki rząd i PKN Orlen nie pozamiatają swojego bałaganu, który przez lata zrobili, a o tym wiedzieli, bo byli informowani na bieżąco. Nie realizowali tych umów, które zostały zawarte w 2006-2007 w protestach głodowych. To jest tylko efekt braku działań, zamiatania pod dywan. Decyzja u nich leży, nie po naszej stronie. Jeżeli to zrobią, rozmowy będą bardzo łatwe.
W maju zarząd spółki wypowiedział układ zbiorowy pracy i zaproponował niekorzystne dla górników warunki. W tej chwili pracownicy firmy otrzymują do podpisania porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy. Odrzucenie propozycji pracodawcy jest równoznaczne z utratą pracy. Protest rozpoczął się 20 października i potrwa tak długo, dopóki nie zostanie osiągnięty postawiony przez związkowców cel. W Sejmie została w poniedziałek otwarta wystawa zatytułowana Odczarować zespół Downa. Jest to inicjatywa parlamentarnego zespołu członków i sympatyków ruchu Światło Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Chcemy podkreślić, że chore dzieci mają takie samo prawo do życia jak zdrowe, mówi poseł Henryk Kowalczyk, wiceszef zespołu i jeden z organizatorów wystawy.
Dzieci z zespołem Downa są pełnowartościowymi obywatelami. Warto je kochać, wielce przeżywają też swoją psychikę i tak dalej. Niestety spowszechniło się dość takie mocne pojęcie o tym, że jak się wykryje podejrzenie choroby, to jest to powód do dozwolonej aborcji. Stąd pokazujemy, że nie należy traktować tych dzieci jako zło, ale jako wielki dar Boży, jako wielką łaskę. Takie, które potrafią kochać, są kochane i absolutnie aborcja, nawet przy podejrzeniu choroby, nie jest żadnym rozwiązaniem. I to jest główny cel tej wystawy, po to, żeby odkłamać tą rzeczywistość, która no niestety się rozpowszechnia. No zresztą przykład profesora Chazana pokazuje, że wręcz się wymusza na lekarzach nawet takie działania.
Jak podkreśla Henryk Kowalczyk, trzeba odkłamać przekonanie, że odkrycie u dziecka zespołu Downa jest wystarczającym powodem do aborcji. Oprócz Moskwy i separatystów nikt nie uznaje niedzielnych wyborów na wschodzie Ukrainy. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oceniła, że wybory na terenie Republik Ludowych Donieckiej i Ługańskiej były nielegalne i bezprawne. Podobne stanowisko przedstawił minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Prawomocność wyborów w Donbasie uznała natomiast rosyjska Duma. W komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że szanuje wybór mieszkańców południowo-wschodnich regionów Ukrainy. Te wybory miały na celu polityczne utrwalenie nowego porządku wprowadzonego przez Rosję, mówi profesor Włodzimierz Osadczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
No, wybory były zapowiedziane i odbyły się zgodnie z deklaracjami władz separatystycznych. W tej chwili zmierza sytuacja w tym kierunku, żeby nadać tym regionom wymiar polityczny. Trzeba powiedzieć, że wydarzenie na Ukrainie, kryzys ukraiński, który się rozpętał tak na dobrze po wydarzeniach lutowych bieżącego roku, wprowadza nowe standardy w życiu politycznym tego kraju. Mianowicie, że konstytucja, prawo pisane nie jest punktem odniesienia, natomiast fakty dokonane.
Głos w sprawie zajęło także polskie MSZ. Rzecznik resortu zapowiedział, że Polska podobnie jak Unia nie uzna wyników wyborów w Ługańsku i Doniecku, ponieważ były one niezgodne z ustaleniami porozumień pokojowych z Mińska. To były wiadomości w Radiu Maryja.